Cześć. Słuchasz podcastu Hello Zdrowie, jak chorować i nie zwariować. Rozmawiamy w nim sobie o życiu z chorobą fizyczną i nie ukrywam, że więcej jest o życiu niż o chorobie. Ja nazywam się Ania Harko, jestem psycholożką, terapeutką, też choruję. Zapraszam, przed nami piękne spotkanie. Paula Flores.
Cześć, dzień dobry.
Cześć Paula, dzisiaj ze mną w studio, ja się nazywam Anna Harko i Paula jest psycholożką, psychoterapeutką, psychotraumatolożką.
Tak.
Coraz dłuższe te nazwy w naszym zawodzie, trudniejsze do wymówienia. Ogromnie się cieszę, że dzisiaj jesteś ze mną, Paula, zwłaszcza, że to jest taka spontaniczna, ekspresowa decyzja, żeby tutaj przyjść.
Ja też się bardzo cieszę z takiej.
Więc witam równie spontaniczną osobę po drugiej stronie mikrofonu dzisiaj i porozmawiamy o temacie marzenie, o temacie, który jest moim konikiem, mianowicie o takim obszarze psychosomatyki, o tym, co można nazwać chorobami czy objawami niezdiagnozowanymi medycznie, objawami w ciele. Różnie o tym się mówi. O tym się mówi coraz więcej, mam wrażenie. Pewnie tego się też odniesiemy. Różnie się o tym mówi. Mówi się jako o chorobach ze stresu, chorobach z emocji, o tym, że ciało mówi nie, albo jeszcze jakoś inaczej. I spróbujemy trochę rozpakować ten bardzo skomplikowany temat, nierozumiany przez specjalistów dobrze, mam wrażenie, a przede wszystkim nierozumiany przez osoby, które tego doświadczają. To jest tak, że ten temat, tak jak każdy z innych tematów w moim podcaście, wchodzi tutaj, ponieważ to moi pacjenci go przynoszą do mnie do gabinetu. To jest to, że spotykam osoby z ogromnym cierpieniem, które podróżują od jednego specjalisty do drugiego specjalisty, takich chorób fizycznych. Nie mają diagnozy przez wiele lat, w związku z tym nie wiedzą, jak się zabrać za leczenie. I to jest ogromne cierpienie. Powiedz, jak ty widzisz ten temat, pierwsze myśli, jak słyszysz to hasło niezdiagnozowane choroby?
Wiesz co, pomyślałam sobie, że pracujemy z podobnymi osobami, jak nakreśliłaś, kto do ciebie przychodzi. Ja mam taką myśl też, że często osoby, które przychodzą do mnie do gabinetu, mówią, że już wariują. I chwilę przed nagraniem mówiłaś o tym, że humor jest tutaj ważny. I myślę, że przy okazji w ogóle zaburzeń psychosomatycznych, jeżeli już tak określimy, to humor jest bardzo ważny. Bo nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie. Moje jest takie i jakoś tak w to trochę wierzę, że zaburzenia psychosomatyczne to taka uroda już w pewnym momencie. I dużo można z nimi zrobić, można zniwelować te objawy, z którymi się jest, można im radzić, ale w pewnym sensie one nie znikają, bo ja to rozumiem tak, że to jest jakiś sposób ekspresji. Język, inny język niż ten werbalny, którym ktoś się komunikuje.
Ja też tak to rozumiem. Po wielu latach też gdzieś do tego doszłam. Tak. Zresztą powiedziałeś, że to jest taka uroda. Teraz mi się przypomniało, że w takiej nomenklaturze psychodynamicznej rzeczywiście jest takie zaburzenie osobowości somatyzujące.
Tak.
I to są właśnie te osoby, które wyrażają, tak to rozumiem, że to są osoby, które wyrażają pewne swoje jakby stany, powiedzmy, bo niekoniecznie problemy.
Tak.
W taki sposób, a nie inny. Tym kanałem komunikacji, którym dokładnie jest jakoś objaw cielesny.
I też wydaje mi się, że jeżeli zmienić ten język i ponazywać różne rzeczy, to sytuacja danego człowieka może się zmienić, ale to ma znaczenie, kiedy on przychodzi do terapii, czy w ogóle zajmuje się swoim zdrowiem. Bo jeżeli ktoś przez 40 lat swojego życia komunikował swoje nie, czy stop, czy potrzebuje symptomem bólowym, czy symptomem skórnym, czy jakimś innym, oddechowym, wzrokowym, no to trochę wrasta, trochę jak nieprawidłowa postawa ciała, która się kształtuje, w której jesteśmy. No, możemy popracować nad jej korekcją, ale taka tendencja do tego, żeby wracać do tego zgarbienia się, czy jakiejś innej formy, która nie służy, pozostaje. Tak o tym myślę. Aha. Nie chciałabym, żeby to brzmiało pesymistycznie, bo absolutnie w ten sposób o tym nie myślę, ale kiedy ktoś przychodzi do mnie do gabinetu i mówi, bo ja nie chcę mieć zespołu jelita drażliwego, to ja nie mogę temu komuś obiecać, że okej, dobrze, jak rozpakujemy twoją historię, to objawów nie będzie. Tendencja będzie, ale coraz lepiej będziesz sobie radził, czy tam radziła z tym, co teraz nie działa.
Aha. To może powiedzmy najpierw, jak my to widzimy w gabinecie i nad, o tym, co jest jakoś może jednoznaczne z tym, jak pacjenci doświadczają tego, z czym oni przychodzą. Mhm. Jak wygląda ten, ten przykładowy, przychodzi ci do głowy jakaś taka historia, czy taka, taka postać, jakby osoby, która doświadcza
tak,
właśnie tego?
Tak, no na przykład przychodzi taka osoba i mówi mi, że ma męty w oczach. Męty.
Aha.
I nie jest to opis medyczny tego, czego doświadcza. Wtedy zastanawiamy się, jak ja bym mogła sobie to wyobrazić, jak to jest mieć te męty. I zaraz po tym opisie dowiaduje się, że nie
ja
jestem jedyną.
Mam, przepraszam.
Też to masz męty? Czy takie osoby?
Nie, męty, bo ja dokładnie wiem, o czym mowa. Nie znam terminu, ale aha. Chyba
ja
mam.
Już też wiem i też się zorientowałam, że te męty mam. Ale chyba nie w takim stopniu, a może po prostu ja im nadaję inne znaczenie.
A tak.
I właśnie, jak pytasz, jak to wygląda, to okazuje się, że nie jestem pierwszą osobą, która pyta o męty. Był okulista, był neurolog, był psychiatra, był lekarz pierwszego kontaktu spinający ich wszystkich, tych wszystkich wcześniej. No i
być może
jestem
pogotowie,
ja.
Bo czasami ostry dyżur tak, też się tu po drodze
tak,
pojawi.
Tak, dokładnie. Na końcu jestem ja, no bo jeżeli nigdzie indziej choroba nie została zdiagnozowana, to jest taka rekomendacja, żeby porozmawiać o objawie, bo być może podłożem jest psychika. No i wtedy rozmawiamy, co takiego się zadziało, jaka jest relacja z tymi mentami, kiedy one się pojawiają.
Tak. Ja ten obraz pacjenta czy pacjentki, bo w sumie częściej mam do czynienia z kobietami, chociaż nie tylko, co myślę, że jakoś znaczące też w tym obrazie jest, że kobiet jakoś częściej, to do tego bym dodała właśnie ten aspekt takiego cierpienia wynikającego z tego nienazwania, że to jest takie, że ja nie wiem, co mi jest, a bardzo potrzebuję tej diagnozy, że ta diagnoza i to nazwanie jest też jakoś bardzo potrzebne.
Tak.
Na takim psychicznym poziomie i że ta osoba poszukuje usilnie i w związku z tym też nie znajduje tego ukojenia cały czas, że ciągle nie ma tej odpowiedzi i w związku z tym rośnie niepokój wokół tego objawu, że ten objaw staje się jakby w wyobrażeniu coraz bardziej znaczący, coraz groźniejszy, coraz większy, zaczyna wchodzić na normalne życie i coś, co wydawałoby się zaczęło się jako takie błahe, na przykład drganie powieki. Albo ból, jakieś ciśnięcie tutaj w krtani, coś jakieś, albo drżenie końcówek palców, to mówię o swojej historii też z tymi palcami, że nagle to wchodzi ci na życie, zaczyna ci przeszkadzać i ktoś mi mówi, nie mogę w ogóle żyć, jakby nie mam już życia, bo mam tylko ten objaw i na nim się skupiam i ten lęk jakby ma taką tendencję nakręcania się. I wchodzić ten człowiek w takie błędne koło, że niby te wizyty u lekarza nie pomagają, bo nie przynoszą diagnozy, ale jednak tymczasowo przynoszą ulgę.
Tak.
Też to zauważyłam, że po tej wizycie u lekarza jest taki syndrom jakby, właśnie jest taki, jest, nagle jest ulga, chwilowo czasem objaw mija.
Tak.
Bo jest jakby, nie wiem, zawierzenie temu lekarzowi, trochę to jakoś uspokaja, że okej, skontrolowałam to, nic tam nie ma, nie ma, wyniki są dobre, wyniki są w normie, to bardzo często w ogóle słyszę, wyniki są w normie, ale potem ten objaw wraca. Albo inne, ale często ten sam, a czasem inne.
Właśnie, no bo też dostaje się potwierdzenie, że to nie jest ta myśl, z którą przyszło się do czyjegoś gabinetu, więc jeśli nie ta, to ulga. Ale być może to jest coś innego, co przyjdzie mi do głowy.
Tak.
Kiedy ktoś znowu nie daje potwierdzenia, to objaw urasta do śmiertelnego. Bo jeżeli nikt nie wie, co mi dolega, to ja mogę zaraz umrzeć.
Tak.
Bo ja czuję ten objaw.
Tak.
Całe życie o tym już.
Tak, całe życie jest o tym. Całe życie się staje wokół tego. Ale to, co powiedziałaś na początku, wiesz, to nie brzmi dla mnie pesymistycznie. To dla mnie w ogóle zabrzmiało tak... To przyniosło, moim zdaniem to jest coś takiego, co tym wszystkim osobom, które na to cierpią jakoś, może przynieść jakąś ulgę.
No tak, taką mają urodę. Ja jestem z tych psychoterapeutek, które też no nie jakoś głęboko dzielą się historią, ale mówię, że rozumiem. Ja też się borykam z chorobą psychosomatyczną, choruję na astmę. Tak, jest to choroba, która jest na liście i mam świadomość tego, takie jest moje doświadczenie, że jasne, są leki, które mi pomagają, ale wiem też, że mam taką predyspozycję, już idąc za całą myślą o tym, czym są choroby psychosomatyczne, płuca są moim słabszym organem. I w momencie, kiedy jestem narażona na różne czynniki stresogenne, coś się dzieje w życiu, mam dużo pracy, to ten organ właśnie będzie w pierwszej kolejności gdzieś cierpiał. Mm-hmm, dawał mi znać, że za dużo, nie mam siły, nie mam zasobów. No i wtedy dzieje się, co się dzieje, brakuje powietrza.
Powiedziałaś, idąc za myślą o tym, czym są choroby psychosomatyczne, tak. To może o tym pomówmy właśnie, bo rozumiem, że powiedziałaś o tym, że to jest tak, że jest jakaś podatność, jakaś słabość w ciele organiczna. Jak to wygląda?
Ja to rozumiem w ten sposób, że każdy z nas ma silniejsze organy i słabsze, plus predyspozycję genetyczną do tego, żeby pewne choroby mogły się rozwinąć w niesprzyjających okolicznościach. No i często tak jest, że to się u nas rozwija, do czego mamy predyspozycję i te miejsca, które są słabsze, są tymi cierpiącymi. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że wybrani są narażeni na choroby psychosomatyczne. Myślę, że ci, którzy ich doświadczają, mają też dosyć specyficzną konstrukcję psychiczną, że są bardziej uważni, bardziej wrażliwi, bardziej tacy reflektujący i w związku z tym też więcej zauważają. Myślę, że nie każda osoba, którą byśmy zatrzymały na ulicy i zapytały, jak reaguje w momencie szczęścia jej ciało, a co się dzieje, kiedy jest wystraszona, czy nie wiem, rozbawiona na czymś, byłaby w stanie opisać o tak, co się dzieje. A są takie osoby, które wiedzą. I mam wrażenie, że te osoby są bardziej też może nie, że są w grupie ryzyka, ale prędzej zauważą, że dzieje się coś z ciałem i prędzej tym ciałem jakoś się zajmą. Czy to już jest zaburzenie psychosomatyczne? Nie, ale chcę pokazać tę taką predyspozycję psychologiczną do tego, kto może zauważać, że oj, coś się dzieje z moim nerwem błędnym, przemieszcza się.
Aha, że w ogóle ciało istnieje jakoś, że ma jakąś aktywność.
Tak.
I jakoś reaguje też. Wiesz co, przypomniało mi się takie badania, gdzieś czytałam, że u osób, które są po trudnych doświadczeniach takich, powiedzmy traumatycznych, tak trochę na razie ogólnie, i jakby mają tendencję też do unikania swoich stanów emocjonalnych, że te osoby są bardziej wyczulone na te sygnały płynące z ciała. Że jakby one tak właśnie rejestrują bardziej.
Tak, bo w trybie przetrwania funkcjonują, więc oczy dookoła, głowy, wszystkie zmysły odpalone i szukamy tego, co, przed czym trzeba się ustrzec. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenie w gabinecie. Mnie się pojawiają takie osoby do pracy, które kiedy przychodzą z objawem psychosomatycznym, są w ogóle niezadowolone raczej ze swojego ciała. I mówią, że ta relacja z ciałem jest trudna. Czy z ciałem ciałem, czy z jakimś jego fragmentem. A potem się okazuje, że mają inne objawy, właśnie nigdzie indziej nieklasyfikowane, jednocześnie utrudniające życie. No i tutaj pewnie można się odwoływać do relacji z obiektem. Dobry, zły obiekt i ciało jako zły obiekt.
Tutaj mówisz o teorii psychodynamicznej, teorii relacji z obiektem jako koncepcji.
Jako koncepcji tłumaczącej trochę to, co się dzieje z ciałem i dlaczego to ciało choruje. I jest parę takich ważnych, dużych badań, które wskazują na to, że osoby, które są jako dzieci niedotykane, niepielęgnowane, niezaopiekowane w takim sensie miłosnym, z przytuleniem, z czułością, są mniej zadowolone ze swojego ciała niż te, które mają pełen pakiet opieki. To są osoby, które częściej, te, które tego nie mają, które częściej chorują na zaburzenia odżywiania, mają trudność z płodnością, mają trudności z jelitami. Bardzo ciekawe zjawisko.
Czyli to nie jest tylko tak, że nie mają dobrej relacji ze swoim ciałem, ale też, że to ciało choruje jakoś, że to ciało sygnalizuje właśnie to, o czym tu mówimy.
Dokładnie. I tak pomyślałam o tym, co mówiłaś o tej śmierci chwilę temu, bo kiedy nie mamy tej relacji z ciałem, którą nadaje rodzic, gdy opiekuje się naszym ciałem, to my nie dostajemy informacji o tym, że istniejemy. Bo skóra będzie naszą pierwszą granicą. Jeśli ktoś jej nie pielęgnuje, nie nazywa tego naszego ciała jakoś pieszczotliwie, nie daje mu uważności, to my też nie mamy tego w nawyku. Nie mamy poczucia tego, gdzie się zaczynamy i kończymy. A to jest takie ważne w momencie separowania i rozwoju, żeby wiedzieć, gdzie ja się kończę, a gdzie się zaczyna moja mama.
Tak.
No a idąc dalej jeszcze, kiedy z różnych względów nie mamy tej opieki, bo na przykład nasza matka jest w nie najlepszym stanie, No to też ta relacja z obiektem jest trudna, bo ona jest i tym dobrym, i złym obiektem. Jesteśmy w stanie ją zintegrować jako całość, kiedy dorastamy, bo mamy i te dobre, i te trudne doświadczenia. A kiedy więcej jest tych trudnych, a potrzebujemy zachować dobry obraz naszej matki, bo z nią czeka nas kolejne kilkanaście lat życia, musimy przetrwać, to ten zły obiekt, który siłą rzeczy no jest, zawsze jest.
Zły obiekt, czyli te złe, jakby ten zły obraz matki.
Ten tak? zły obraz matki, to wszystko, co trudne, co generalnie mieści się w takim realistycznym obrazie, nie może być włożony w nią, tylko jest włożony w ciało, bo inaczej ta historia cała byłaby o tym, że jest to rodzic niewydolny.
Czyli trochę, żeby bronić własną matkę, gdzieś zwracamy się nieświadomie przeciwko własnemu ciału trochę.
Tak, jakoś, eksportujemy. Tak,
eksportujemy te trudności to do środka. W relacji do środka.
Dokładnie. I wtedy nie taka sylwetka, wtedy nie taki brzuch odstający. I inne trudności.
No, też to jest nie tylko takie niezadowolenie, spytałaś o to, co ja w gabinecie spotykam, to jest nie tylko takie niezadowolenie z jakiegoś wyglądu, ale czasami to, co mnie najbardziej dogłębnie jakoś dotyka, to są takie na przykład wypowiedzi, ja i moje ciało nie nadajemy na tych samych falach.
Aha.
Takie informacje o takim, zresztą ja sama też tego doświadczyłam, bycie w takim jakby rozsynchronizowaniu z własnym ciałem. I pamiętam to jakoś ze swojej przeszłości, pamiętam ten moment, kiedy zaczęłam jako swoje ciało kolonizować, synchronizować się z nim. Ale no to jakoś się działo, po prostu był proces. I dzięki temu, że to przeszłam, to jakoś tak rozumiem, o czym te osoby w ogóle mówią, bo to jest bardzo, to brzmi tak, jak to? Trochę trudno wejść w tą rzeczywistość, nie? W to czyjeś ciało, tak wyobrażeniowo.
Zgadzam się z tobą. Dużo łatwiej się to rozumie, jak się ma podobne doświadczenie. Też mam podobne i takie to jest poruszające słuchać kogoś po drugiej stronie, kto jest w tym momencie takiego rozłączenia.
Tak. Też jakoś tak temu cierpieniu osób, które poszukują tej diagnozy i tak się miotają w tej swojej sytuacji. Miotają to jest chyba dobre w ogóle słowo, bo to wiele lat trwa, ale temu też towarzyszy jakieś takie zaprzeczenie często, że te problemy w ogóle mogą mieć jakieś podłoże psychologiczne.
Oj, tak.
Często tak jest, nie? Że tak. I gdzieś jest takie napięcie że na linii tego, że przecież ta choroba jest rzeczywista, przecież ja to naprawdę czuję, przecież ja naprawdę mam, nie wiem, mdłości, gule w gardle, to jest tak fizyczne, tak? Przecież ja mam wysypkę, przecież to widać, mogę zdjęcie temu zrobić, mam zapalenie zatok, nie wiem, cieknie mi z nosa. A jednak, kiedy taka osoba, właśnie jest takie duże zaprzeczenie, zastanawiam się w ogóle skąd ono się bierze takie, że ja tego nie przyniosę do psychologa, bo to nie jest w głowie.
A może to jest właśnie to rozłączenie, o którym opowiadałaś, że głową i czuciem zajmuję się w inny sposób, nie ciałem, bo moje ciało jest od czegoś innego. Tutaj w ogóle nie ma tego połączenia. Zresztą jest ten opór, kiedy ktoś ostatecznie ląduje na fotelu psychologa czy tam psychoterapeuty i mówi jestem, bo nic innego nie podziałało. Tak. Też w to niespecjalnie wierzę, no ale dobrze, żeby już było. Tak. To przychodzę.
Chociaż też, Paula, jest coś takiego, że coraz więcej osób, mam wrażenie, przychodzi z taką świadomością, że mi mówią właśnie, nie mogę zajść w ciążę i wydaje mi się, że coś takiego jest we mnie, że jakby to moje ciało się sprzeciwia, nie? Temu. I ja się zastanawiam, skąd się bierze w ogóle ta interpretacja, no bo jakby ja też nie jestem od tego, żeby oczywiście powiedzieć, dlaczego ta osoba nie może, nie jestem lekarzem. Wydaje mi się, że to trzeba diagnostykę różnicową tutaj i bardziej dogłębnie się każdemu takiemu tematowi przyjrzeć. To w ogóle dotyczy wszystkich tych zaburzeń takich, powiedzmy, psychosomatycznych. Ale zastanawiam się, skąd te osoby w ogóle biorą tę ścieżkę i jakoś tak uświadamiam sobie, że w internecie po prostu się coraz więcej o tym mówi, że jest coraz więcej publikacji, coraz więcej i dobrze i niedobrze też, że tak jest. Że jakoś mam wrażenie, że część z nich jest bardzo w takim mylnym kierunku, że mówi się coś takiego, że istnieje jakieś zbędne, nadmierne uproszczenie, nawet taka wulgaryzacja, że tę ścieżkę pomiędzy psychiką a ciałem się jakoś ukróca. I na przykład przychodzi mi do głowy, no rozmawiałyśmy wcześniej, Gabor Mate, który robi dobrą robotę, bo pokazuje w ogóle, że to jest jakby jedno z drugim powiązane, ale z drugiej strony jakoś ja się tak trochę oburzam na to jego uproszczenie, że jak on pokazuje, że na przykład, nie wiem, choroba alkoholowa w rodzinie, no to tam będzie, powiedzmy, rak trzustki. Jakby to jest zbyt u niego, on może nie taki przykład, może inny, ale to są takie zbyt dosłowne, zbyt takie upatologiczne, to nie może być, to nie, to jest zbyt,
nie wiem, to jest
zbyt jakieś wulgarne po prostu i niebezpieczne, niebezpieczne, tak. Bo potem ludzie szukają takich prostych wytłumaczeń, prostych rozwiązań,
tak.
A tak naprawdę, żeby pomóc sobie, poradzić sobie z tymi psychosomatycznymi obawami, no to jest głęboka podróż, długoletnia podróż jakoś.
I to z wieloma osobami, nie jedną, no bo to też jest taka pułapka, że jak pójdę na psychoterapię, to zaleczą mi się różne rzeczy, z pominięciem z kolei tych rzeczy, które trzeba zrobić na rzecz ciała, bo samą rozmową zrobimy dużo, ale nie wszystko. I ja się zgadzam też, mimo mojej dużej sympatii do Gabora Maty i do innych osób zajmujących się ciałem, to uproszczenie też wydaje mi się takie mało rzeczywiste. To otwiera, to jest ciekawa fantazja, taka do pogłębienia, ale nie jest rozwiązaniem.
Nie jest rozwiązaniem, no właśnie.
Albo nie jedynym rozwiązaniem, może tak, nie jedynym.
To zaczęłyśmy jakoś tę rozmowę od tego, że, ten, że ciało jest takim językiem, jakby kanałem komunikacji pewnych, nie wiem, tematów, które w inny sposób dla tej osoby są niewyrażalne, na przykład w danym momencie życia. Ja to doskonale znam, pamiętam swoje pierwsze w ogóle to moje doświadczenia, kiedy robiłam jeszcze podczas studiów sondy radiowe na ulicy, to było tak stresujące, że ja natychmiast dostałam gorączki 40 stopni i w ogóle wypadłam z tego radia. Potem kolejne podejście do radia i znowu miałam gorączkę i w sumie dziwię się, że robię teraz te podcasty bez gorączki, bo był to mój taki wyuczony sposób
reagowania
na stres związany, nie wiem, właśnie na tego typu sytuacje. To były jakieś moje takie początki psychosomatycznych różnych odpałów. Ale zdałam sobie w pewnym momencie sprawę, że jest to jakaś forma ekspresji, że ja się jakoś nie nauczyłam, nie wiem, czegoś, rozumieć tego, że mam jakąś emocję, nazywać ją słowami albo jakoś wyraźnie komunikować, że coś tu jest dla mnie, nie wiem, za bardzo, że jakoś zmieni swoją rzeczywistość, zmieni swoje otoczenie. Tylko właśnie robiłam taką ucieczkę przez ciało i zaczęłam w ogóle eksplorować ten kierunek tej ekspresji, bo pomyślałam sobie, że skoro to jest ekspresja ciała i ona jakoś jest mi naturalna, ale jednak jest przeciwko mnie, to może ja powinnam ten kanał udrożnić w taki sposób, że on stanie się, wiesz, że to będzie jaka ekspresja pozytywna. Aha. Że on pomoże mi gadać, a nie będzie przeciwko mnie się zwracał. I rzeczywiście moje pierwsze jakby takie odkrycia, takie samorozwojowe, to szły najpierw gdzieś przez takie sporty, przez pływanie, właśnie ostatnio też pianino. To są takie rzeczy, bardzo te moje poszukiwania idą przez ciało zawsze. I tak sobie myślę, czy ty jakoś też próbujesz to w ten sposób, nie wiem, na przykład ze swoimi pacjentami, przez ciało eksplorować właśnie ten kierunek.
Bardzo jestem dużą entuzjastką tego, żeby integrować pracę z ciałem szeroko rozumianą i wcale tutaj nie mam na myśli takich wywołujących duże emocje ćwiczeń, ale myślę o prostych rzeczach, o pracy na zmysłach. Rozmawiamy z osobą na jakiś temat poruszający i proszę, żeby na przykład się napiła wody i opowiedziała, jak się ma, jak się siedzi, a jak teraz nogi, a może polepimy plastyliną, modeliną i zobaczymy, co nam da to doświadczenie.
Czyli więc takie ugruntowywanie to jest coś takiego, chyba to się nazywa. Takie.
Tak, też, ale też ruchem. Czasami ktoś może wyrazić to, czego nie może w danym momencie słowami. I myślę sobie, że to jest taki duży zasób, żeby to włączać, żeby zobaczyć, co ktoś mógłby pokazać, gdyby nie mógł powiedzieć.
Aha.
Czy to ręką, czy to nogą, czy to sposobem oddychania, czy to wyobraźnią. Ja jestem... trochę mi szkoda tego, że tak mało jest tych różnych treści w szkoleniach terapeutycznych, że tak mało się o tym mówi, że albo jest takie szkolenie nastawione na część poznawczą, emocjonalną, albo stricte na ciało z może nie takim pogłębieniem tego, co w tej części właśnie umysłu. No i tak swoimi różnymi sposobami próbuję, jak i ty próbujesz, połączyć i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No ale to zawsze szyte na miary.
Też jakoś jakby przez to ciało też próbuje dojść do tego jednak, co jest jakoś tam pod spodem, że zastanawiamy się, że ciało coś wyraża, na przykład, nie wiem, płyną łzy.
No właśnie.
I ta osoba nie czuje smutku, ale łzy płyną. Tak. Jakby gdzieś coś, jest jakiś, no nie tutaj tak. Język. Albo, no to jest z mojego akurat doświadczenia, czułam senność. I dopiero po jakimś, naprawdę zajęło mi to wiele lat, zanim zrozumiałam, że ta senność to oznacza, że ja jestem znudzona.
Chciałam właśnie podać ten przykład, jak ty powiedziałaś o tej senności, także... Niektórzy zasypiają, tak.
Po prostu to jest nuda, ja ją mogę nazwać, nie? To jest jakoś, gdzieś mogę się temu przyjrzeć, dlaczego jestem znudzona tutaj w tej sytuacji, ale no właśnie, no najpierw ciało, bo zgadzam się z tym, że to jest jakiś rodzaj osobowości, czy specyfiki takiej, że tak jest łatwiej. Ale też mówimy o tej specyfice, ale też ty się zajmujesz terapią traumy. I o tym się bardzo dużo mówi, że te takie tematy psychosomatyczne są powiązane z takim traumatyczną przeszłością.
Tak, ostatnio się o tym wyjątkowo dużo mówi. I ja się z tym zgadzam poniekąd. Oczywiście nie można tego przypisać wszystkim historiom, ale jest taki pomysł na to, że te objawy psychosomatyczne dotyczą traumatyzacji na etapie przedwerbalnym, gdy ktoś nie mógł jeszcze wyrazić różnych rzeczy na poziomie emocji werbalnym, albo doświadczenie przerosło możliwości myślenia abstrakcyjnego tego dziecka czy nastolatka, w związku z czym zaczyna somatyzować, nie jest w stanie inaczej sobie poradzić z tym objawem, nie może go inaczej przetworzyć w swojej głowie, więc zaczyna chorować. I tutaj już w zależności od podejścia można się zastanawiać, czy będzie to bardziej struktura osobowości, po jakiś poziom funkcjonowania, czy będzie to funkcja w rodzinie, czym dany objaw ma być dla danej rodziny i patrzeć na to systemowo. Natomiast tak, w terapii traumy mocno przyglądamy się temu, czym są te zaburzenia psychosomatyczne.
Ja mam taką czerwoną lampkę od razu, jak mówimy o tym okresie przedwerbalnym. Aha. Jakoś rozumiem, że teoretycznie jest to jakby uzasadnione, rozumiem ten tok myślenia, ale z drugiej strony, jak do tego dojść w ogóle w terapii? Co tam się wydarzyło w takim wczesnym dzieciństwie? To jest jakby, czy to jest zasadne, czy jest w ogóle możliwe, żeby tam dojść? Czy takie założenie wystarczy, że coś się wydarzyło i nie musimy tam wędrować, żeby z tym pracować?
Czasem mam wrażenie, że to jest taka informacja trochę dla terapeuty, żeby pofantazjować na temat tego, że mogłoby tak być i może dojść do tego, skąd deficyty u danej osoby, czy w jaki sposób pracować, bo nigdy nie dojdziemy do tego, co było. Poza tym z perspektywy rodziców tej osoby to będzie trochę inna prawda i każda z tych prawd będzie prawdziwa, co tam się zadzieje. I wiem, o co ci chodzi z tą czerwoną lampką. Ja czasami też się nad tym zastanawiam. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli właśnie trochę pofantazjujemy, a co jeżeli ten człowiek nie ma zbudowanej skóry? Co jeżeli nie był dotykany w taki dobry sposób? Co jeżeli nie czuje tego, że się rozlewa i rozlewa się w takich chorobach? To może to jest taka informacja, że nadanie pewnej struktury czy zamodelowanie, jak to robić, jest jakimś narzędziem, które możemy wykorzystać w terapii. Więc w tym sensie jest to taka informacja, no taka myśl dla mnie czy dla osoby podobnie pracującej. Bo to, że ja to komuś powiem, no nie wiem, no chyba nie pomoże, no nie wiem, czy pomoże.
Myślę, że właśnie nie pomoże, bo wtedy ta osoba zacznie się jakoś tam zastanawiać, albo nawet, no nie wiem, znajdzie proste wytłumaczenie, trudne, ale proste, nie? A, bo to w tym okresie tam niemowlęcym pewnie zdarzyło się coś w moim życiu takiego. I jakby wina jest po stronie tam czyjejś. Nie?
Jasne.
A to jakby to nie pomaga, myślę.
Jasne.
Ale rzeczywiście to jest ciekawe, że to jest jakaby hipoteza, taka bardziej, no taka hipoteza, na której można jakiś eksperyment przeprowadzić trochę, coś takiego, hipoteza w głowie terapeuty.
Tak,
nie?
Tak,
zobaczyć, jeśli tak pomyślimy, no to czy taka interwencja pomoże, czy rzeczywiście pokazanie, jak budować granice, albo jak czuć swoje ciało, jak czuć swoje fizyczność swojego ciała. Wiesz, dla mnie jest ciekawe, że te interwencje takie na poziomie fizycznym, że jest trudno też wprowadzać u niektórych osób, że nawet jak robię takie sensoryczne jakieś takie ćwiczenia, zalecam komuś, żeby sobie w domu tam ćwiczył mycie zębów takie z pełną uważnością, nie? Takie bardzo, wydaje mi się, proste. Są osoby, które mają z tym problem, właśnie dlatego, że to dotyczy ciała, więc ja muszę wtedy obiekt zmienić, jakby zająć się czymś innym, bo z ciałem jest trudno. Albo że ktoś robi ćwiczenia oddechowe i ktoś mówi właśnie, że gdzieś, że czuje jakąś ból na przykład. Jakby nie powinno, na tym poziomie już ten ból nie powinien się pojawić. To jest dla mnie też wszystko takie znaczące. I też, ale ja jakoś tak, nawet jak odchodzę w terapię od tego ciała, to potem wracam do tego. Gdzieś uczę jakieś narzędzi takich, nie wiem, gruntujących, uważnościowych, żeby wrócić. Trochę idąc za tym, co tu Bessel van der Kolk mówi w swojej książce, ona jest na polski chyba Ciało pamięta, czy coś takiego.
Chyba tak,
przetłumaczona. To on też mówi, że nie można odwiedzać swojej przeszłości i z tych swoich trudności, bez takiego zbudowania poczucia stabilności w obecnej chwili, nie? Bez tego właśnie, żeby tak poczuć swój, nie wiem, swoje pośladki na krześle. Poczuć, że nie wiem, woda, którą piję, przechodzi przez moje gardło. Jakby.
Tak, no i że mam dobre ciało, to ciało mnie nosi, żyje, transportuje, służy. I to już jest zasób, bo bez zasobów właśnie terapia traumy jest niemożliwa. Nie zaczynamy od tego, co się wydarzyło, tylko od tego, co się dzieje, co potrafisz, czego chcesz się nauczyć, co my tutaj mamy w tej relacji terapeutycznej, żeby za jakiś czas móc trochę zajrzeć do tego, z czym ktoś faktycznie przychodzi do terapii, a często w ogóle nawet nie dotykamy tego tak dosłownie, żeby nie retraumatyzować osoby, która opowiada swoją historię. I tutaj mamy bardzo różne metody pracy i właśnie dużo jest tej integracji z ciałem, czy EMDR, czy brain spotting, czy relaksacja i tutaj w różny sposób. Czy na przykład praktyka jogi jako uzupełnienie, czy cokolwiek takiego, co zbliży do relacji z ciałem. Myślę, że to jest...
A możesz o tych dwóch pierwszych, które wspomniałaś, opowiedzieć troszeczkę?
EMDR i brain spotting.
EMDR i brain spotting. Co to za techniki są?
I ja to też rozumiem jako praca z ciałem, bo to jest praca po pierwsze z ciałem terapeuty, bo terapeuta używa swoich rąk. I wszystko polega na tym, żeby doprowadzić do bilateralnej stymulacji u osoby, z którą pracujemy.
To jest bilateralnej, czyli pomiędzy dwiema półkulami jakaś wymiana mózgu, tak?
Dokładnie, żeby była ta wymiana i żeby ona się mniej więcej odbywała rytmicznie, bo będziemy odwrażliwiać to, co trudne dla danej osoby za pomocą ruchu gałek ocznych, a jeżeli nie gałki oczne, to może być to tapping, czy mogą być to stymulatory. Dokładnie. Skrzyżujemy dłonie na ramionach i oklepujemy. I to jest coś, co wprawia prawą i lewą półkulę w ruch. Tyle, że w zaburzeniach traumatycznych, czy to będą te złożone, czy to będzie PTSD, dochodzi do tego, że my utykamy w jakiejś sytuacji i nasza głowa nie jest w stanie jej przetworzyć. Czyli jeżeli doświadczymy wypadku i w danym momencie nie mamy wystarczająco zasobów, bo przy okazji nasza historia do momentu wypadku była trudna. Mamy trudne relacje, nie mamy bazy w tych relacjach, nie mamy oparcia. Nasze ciało też nie do końca jest tym naszym zasobem. To głowa nie ma jak się zregenerować. Głowa i ciało. I wtedy ta informacja na temat wypadku, który się wydarzył, krąży cały czas od środka u nas i cały czas jesteśmy w stanie takiego pobudzenia, poruszenia, tak jakby ta sytuacja zagrożenia trwała non-stop. Tak jakby ktoś położył na nas klosz, taki szklany, na nas w tej konkretnej sytuacji i my utykamy. Widzimy, co się dzieje dookoła, ale nie jesteśmy w stanie się dalej rozwijać. I EMDR, czy brain spotting, które bazują na dosyć podobnych mechanizmach działania, mają na celu to, żebyśmy spróbowali puścić te informacje dalej. A to jest możliwe wtedy, kiedy skojarzymy myśli i uczucia związane z wypadkiem z jakimiś nowymi doznaniami. To jest praca, która składa się z kilku faz. Gruntujemy się, budujemy zasoby, rozmawiamy o rezyliencji, czyli o takiej odporności psychicznej. I trochę czasu zajmuje nam to, żeby tę odporność psychiczną z daną osobą budować. I kiedy już jest ta gotowość i ten człowiek ma też różne opracowane techniki relaksacyjne, to dopiero wtedy bierzemy się za to, co jest najtrudniejsze. I prosimy osobę, żeby wybrała sobie jakiś fragment tej historii problematycznej i łączymy bodziec relaksacyjny z bodźcem stresującym i trochę go neutralizujemy. Dzięki temu to już jest inny komunikat dla głowy, który pójdzie innymi, nowo zbudowanymi ścieżkami neurologicznymi.
I to się w czasie tego EMDR właśnie też dzieje.
Dokładnie. Dokładnie tak.
I to są techniki, po które sięgasz też właśnie z pacjentami takimi z zaburzeniami psychosomatycznymi, zdarza się?
Tak. Nawet jeżeli nie sięgam po cały protokół, bo w EMDR pracuje się na protokołach brainspottingu też, to po części tego protokołu, czyli na przykład pobudowanie i instalowanie w głowie bezpiecznego miejsca, czyli takiego miejsca, do którego będziemy wracać, kiedy w terapii się zrobi trudno, po to, żeby wylądować i móc dalej rozmawiać i wypuścić ją czy jego w niegorszym stanie niż przed terapią.
Bezpiecznego miejsca, takie jakieś wyobrażone miejsce w przestrzeni, czy to jest jakieś miejsce w ciele, tak żeby to było
to może
bezpieczna
być.
Łydka. Tak śmieję się, ale czasami
może być.
No
może
właśnie.
Być, jeżeli komuś łydka kojarzy się z bezpiecznym, czemu nie? To może być doświadczenie zmysłowe. Dla mnie jest to zapach bardzo konkretnej herbaty i przed każdą sesją, a czasem jest tak, że mam ich kilka pod rząd, żeby mieć świeżą głowę dla nowej historii, wchodzę sobie w to bezpieczne miejsce, mam 10 minut przerwy zazwyczaj. I faktycznie czuję się zregenerowana.
Paula, 10 herbat, to nie.
Tak, ciało prosi o przerwę, żeby potem pójść na siku, tak.
No właśnie, jeszcze jeśli czarno, to jeszcze pobudzenie.
Nie, na szczęście nie.
Mówimy tutaj o takim szerokim spektrum, bo ja też o tych chorobach psychosomatycznych myślę jako o spektrum. O wszystkim już myślę jako o spektrum.
Ja też.
Że jakby jest pewien drożny kanał, ciało, którym coś wyrażamy, ale jak ten kanał, jak inne kanały się zatkają, to ten kanał może też zacząć jakoś tak, nie wiem, mieć jakieś nie wiem, dysfunkcyjne sposoby komunikowania, na przykład poprzez astmę, czy poprzez jakieś inne choroby. Są w ogóle pewna lista chorób, o których mówi się, że są choroby takie psychosomatyczne. One najczęściej mają złożoną w ogóle taką etiologię, czyli pochodzenie, że najczęściej to są takie, często są choroby autoimmunologiczne na tej liście można znaleźć, jak się wspomniałaś, zapalenie jelita drażliwego.
Atopowe zapalenie skóry.
Tak, reumatoidalne zapalenie stawów.
No właśnie. No właśnie też astma, nie?
Też, ale choroby, różne choroby jelit, nie tylko, nie tylko to, o którym wspomniałaś, IBS. No i w sumie jakoś tak powiedziałaś też o tym, że jak przychodzi taka osoba do ciebie, to jej nie możesz obiecać, że jej to minie po terapii, nie? Czy jest coś, co jej możesz obiecać?
Możemy się umówić na to, że spróbujemy prześledzić, jakie są reakcje organizmu tej osoby na konkretne sytuacje, żeby lepiej nauczyła się rozpoznawać swoje stany, mówić o nich, zauważać je. Możemy też popracować nad środkiem ekspresji, jeżeli ten środek ekspresji jest trudny dla tej osoby, czy dla otoczenia, czy niezdrowy po prostu, no to też możemy nad tym pracować. Ja lubię cele w terapii i lubię na celach pracować, ale cel może być też rozbudowany. Jeżeli przychodzi ktoś, kto mówi, tak reaguje na świat, że często boli mnie brzuch, ale przychodzę tutaj również po to, żeby lepiej się zrozumieć, to dla mnie to jest wspaniały cel. Ale też praca na dłużej. Raczej nie na 3 miesiące, a pewnie na rok, może 2.
Tak. I ja bym się zgodziła, że z tymi tematami nie da się krótko pracować. To jest praca na dłużej. Też jakimś takim ważnym aspektem tego doświadczenia, mówimy tutaj o tym, że ekspresja przez ciało, ale też jakoś ważnym obrazem klinicznym osób, które tego doświadczają, jest aleksytymia. Czyli jest taka, to nawet nie jest... nieumiejętność wyrażania emocji, ale nieumiejętność też rozpoznania emocji, nazwania emocji w sobie. I też zastanawiam się, jak ty pracujesz z tym, czy to jest jakoś trudne u tych osób i czy z twojego doświadczenia też wynika, że to pomaga, że jakby nazywanie, odnajdywanie tych emocji w sobie, nazywanie ich, czy to jakby przynosi ulgę w tych, na przykład w zespole jelita drażliwego, tak już trochę upraszczając, nie? Ale
myślę, że tak. Ulgę na pewno przynosi to, kiedy się okazuje, że to nie jest tak, że taka osoba, która mówi, że nic nie czuje, tak zupełnie nic nie czuje. Bo z każdym kolejnym spotkaniem próbujemy budować mapę tego, co jednak czuje. Czuje ciepło, zimno. Czuje smaki. Czuje to, że jak otwieram okno, to uderza nas smog po twarzy. Jesteśmy w Warszawie. No, zimą. Latem przecież tak nie jest.
Wiosenne, pachnące powietrze.
Przepraszam, tak. To był zły przykład. Ale czuję takie rzeczy, które ja też czuję. No na przykład to, że światło jest może zbyt słabe i potrzebujemy go więcej. Potrzebujemy włączyć lampę. I nagle się okazuje, że dużo rzeczy możemy uwspólnić. Że możemy podobnie czuć ciałem. Po jakimś czasie okazuje się, że ta osoba jakoś czuje mnie i moją obecność. I to jest takie rozwijanie języka na czucie. I czasami uczenie się. To bardzo zależy, bo ja tak... Ta aleksytymia bardzo przypomina też dysocjację taką potraumatyczną, kiedy ktoś
czyli
nic nie czuje.
Takie wyrzucenie jakby emocji z siebie.
Tak, dokładnie. Poza mną i emocje. Nic nie czuję, nie wiem. Mogę
nie czuję siebie
całą...
w ogóle.
Dokładnie, nie mam. Jestem, ale mnie nie ma. Więc każdy taki mikrokrok jest dużym krokiem i dla mnie dużą satysfakcją, kiedy ktoś może powiedzieć, no tak, ta herbata jest słodka. Wow. Potrafisz to zauważyć. Aha. Jednak coś czujesz.
Aha, że może być aż tak. Wiesz, powiedziałaś też o tym takim uwspólnieniu tego doświadczenia. Jakoś tak zrobiło to na mnie duże wrażenie, bo sobie pomyślałam, przypomniałam sobie też książkę Lisy Feldman-Barrett o tym pod tytułem How Emotions Are Made. I to jest książka o tym, jak, że emocje są... są pewnym konstruktem społecznym, kulturowym, którego my się musimy w pewnym momencie życia nauczyć.
Jakoś, pamiętam, rozmawialiśmy kiedyś o tym na zajęciach naszych. Tak.
I właśnie jakoś tak do mnie dotarło, że emocje to nie jest coś, co po prostu jest jakoś tylko w nas, ale to jest ta część w nas, która zyskuje pewną nazwę, pewne nie wiem, opisy, dzięki temu, że żyjemy w jakimś otoczeniu, w jakimś społeczeństwie. Po prostu uczymy się od innych, jak nazywać to, co jest w nas. I to uwspólnienie języka jest jakieś takie super ważne też, żeby żeby też siebie poznać jakoś i żeby wyjść z tego, o czym tu mówimy. I też jakoś to mi robi taką pętlę do początku naszej rozmowy, gdzie powiedziałaś o tym, że być może ten problem z ciałem jest gdzieś taki w tych relacjach pierwotnych, z tym pierwszym tak zwanym obiektem, czyli tą ważną osobą pierwszą, gdzie czegoś tam zabrakło, coś nie zostało nauczone w tej relacji, nie? I że to jest też jakaś luka w nauczaniu. Jakby.
Tak, na przykład w odbijaniu czyichś uczuć.
Na przykład.
O, smutny jesteś, o, głodna jesteś, może dlatego płaczesz, zimno ci, zezłościłaś się. Czyli to, co właśnie robimy w toku wychowywania, nadajemy znaczenie emocjonalne reakcjom dziecka.
Że trochę jest tak, że może, to już jest moja jakaś odjechana hipoteza, nie wiem, ale że trochę to małe dziecko, jeśli tego nie dostaje, tej możliwości uczenia się, odbijania tych uczuć, nie? Od na przykład matki, która... powiedzmy, z różnych powodów to się może dziać, to ono jakby jest takie zamknięte, zostawione w tym samym swoim ciele, porzucone w tym ciele po prostu. I tylko to ciało mu zostaje i dlatego może to ciało jest takie...
Tym komunikuje, no bo czym innym
pod
wtedy? Pod ręką, dokładnie. Dokładnie. Ale jeszcze a propos tych objawów psychosomatycznych, myślę sobie, że one wywołują w niektórych takie uczucie szaleństwa, że kurczę, no chyba oszalałem ciągle coś i mało chyba o szaleństwie mówimy, a ja wierzę, że parę w życiu razy przynajmniej każdy z nas oszalał i to też zdejmuje ciężar. Nie mówię o takim szaleństwie klinicznym, ale o tym, że no naprawdę, czasem peron odjeżdża, czasem...
O takim wszechnym ludzkim szaleństwie mówię.
Tak. I czasem mamy fokus na ciało czy na jakiś objaw i niekoniecznie musi to być objawem czegoś bardzo strasznego.
I na pewno nie musi doświadczyć o tym, że doświadczyliśmy traumy we wczesnym dzieciństwie.
Dokładnie. No też o tym dzisiaj rozmawiałyśmy, tak. Że trauma to takie nadużywane pojęcie, że to nie są smuteczki, tylko to są bardzo konkretne sytuacje, dosyć jasno opisane, co jest traumą, a co nie jest. No właśnie.
Że i na tym chcesz zamknąć naszą rozmowę, że każdy zawsze, kilka razy w życiu oszalał? Mi to jakieś brakuje domknięcia.
To mi się wydaje pozytywne, bo to zdejmuje ciężar. No bo kurczę, no wierzymy w te czarne koty, zakochujemy się, przecież to jest psychoza, tak? Czasem się nakręcimy na coś w nocy i się obudzimy i póki to nie jest chroniczne, no to od czasu do czasu tak się rozregulować.
Zrobiłaś niesamowitą jakąś taką taką drogę przeszłyśmy do mojej ukochanej książki,
której?
Która nazywa się Heretycy. Spotkania z wrogami nauki. Nazywa Willa Stora, takiego genialnego reportażysty brytyjskiego. Wspaniały człowiek, który eksploruje różne niezbadane przypadki. Między innymi cudowny reportaż napisał o takiej chorobie Margellons, to się chyba nazywa. I to jest taka choroba. On to w ogóle polecam, jeśli to jest do znalezienia w sieci, a na pewno w tej książce ona na polski nie była przetłumaczona.
Okay.
Reportaż o tym, o ludziach, którzy znajdują w swoim ciele małe robaki, takie białe.
Już mi się to podoba.
I właściwie nie mogą znaleźć przyczyny. Jest w ogóle całe zrzeszenie tych ludzi. Są kongresy całe w Stanach. Oni się spotykają, bo razem cierpią, razem mają to i nie wiadomo, jakby nikt nie chce ich zdiagnozować, czy to jest psychoza, czy to jest rzeczywiście pasożyt jakiś egzotyczny. Są różne...
Ale to jest tak, że te robaki wychodzą?
Coś im wychodzi, tak. Że to jest nadmierne drapanie na pewno tam jest powiązane. Spod tego nadmiernego drapania jakby coś się pojawia. Dla niektórych to są właśnie jakieś pasożyty. Wiesz, w tym reportażu są różne tam zwroty akcji. I tak naprawdę w sumie jak się go przeczyta, to nie wiadomo. Jakoś ten Will Storr właśnie kończy tę swoją książkę cudowną takim podsumowaniem, że wtedy, kiedy się pojawia takie zwykłe ludzkie szaleństwo, naprawdę musimy się cieszyć, świętować. Bo to jest jakby coś, co jest takie najbardziej też ludzkie.
Tak.
To jest o nas. Czasem trzeba oszaleć. No i to jest puenta dzisiejszego spotkania.
Tak, oszalejmy.
Paula Flores.
Dziękuję,
Anna
bardzo
Harko.
Miło.
Bardzo ci dziękuję.
Dzięki.
To już koniec odcinka. Dziękuję, że byłaś dzisiaj z nami. Więcej informacji o zdrowiu i chorobie znajdziesz w portalu Hello Zdrowie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Jak chorować i nie zwariować. Ania Harko.